Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 10 listopada 2020 roku. Odcinek 88. Teraz w Twojej szkole. 8 odcinek audiobooka. Teraz, jak już dziś zmienić jutro. Ostatnie egzemplarze oryginalnego papierowego wydania tej książki prawdopodobnie są jeszcze dostępne w sklepie Biznesu bez stresu. Serię sponsorują Biznes bez stresu oraz Mylne Ryki.
Krzysztof Wysocki. Teraz. Jak już dziś zmienić jutro? Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji. Część czwarta. Teraz w praktyce. Część czwarta przewodnika składa się z szeregu rozdziałów przedstawiających praktyczne zastosowania idei omówionych w poprzednich częściach. Jak korzystać z tego, co wydarzyło się w przeszłości? Jak zapewnić sobie odpowiedni stan ducha i ciała oraz świadomość sytuacyjną w chwili podejmowania decyzji? W jaki sposób myśleć o przyszłości, żeby podejmowane decyzje jak najlepiej ją kształtowały? Teoretyczne odpowiedzi na te pytania możesz znaleźć w części pierwszej przewodnika – przeszłość, drugiej – teraz i trzeciej – przyszłość. Ale żadna teoria nie zastąpi konkretnych przykładów. Przedstawiona tu racjonalna postawa ma zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Jednak ze względu na ograniczone rozmiary książki, zostały w niej zawarte tylko wskazówki dotyczące następujących obszarów. Nauka w szkole i na studiach. Praca na etacie lub na podstawie innego rodzaju umowy. Posiadanie albo wynajmowanie domu lub mieszkania i dbanie o nie. Pielęgnowanie związku z drugą osobą. Prowadzenie własnej firmy. Rozdział 11. Teraz w Twojej szkole. Jak wykorzystać do swoich celów czas spędzony w szkole i na studiach? Cytat. Człowiek powinien umieć przewinąć dziecko, zaplanować inwazję, zarżnąć wieprza, objąć ster statku, zaprojektować budynek, napisać sonet, zbilansować konta, zbudować mur, nastawić złamanie, pocieszyć umierającego, przyjąć rozkazy, wydać rozkazy, współpracować w zespole, działać samodzielnie, rozwiązywać równania, analizować nowe problemy, roztrząsać obornik, zaprogramować komputer, ugotować smaczny posiłek, skutecznie walczyć i umrzeć jak bohater. Specjalizacja jest dla insektów. Robert Heinlein, amerykański pisarz science fiction. Szkoła to najlepsze miejsce do nauki skutecznego podejmowania właściwych decyzji. Z jednej strony stanowi miniaturowy model świata dorosłych ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Z drugiej zaś strony jest środowiskiem stosunkowo bezpiecznym, nadzorowanym przez nauczycieli, którzy w zdecydowanej większości pragną, żeby ich uczniowie wyszli na ludzi i osiągnęli w życiu sukces. Często nieporozumienie wynika ze sposobu zdefiniowania pojęcia sukcesu. Im większa rozbieżność zdań w tym względzie, tym większy konflikt. Decyzje podejmowane przez nauczycieli w celu rozwiązania tego problemu bywają bardzo bolesne. Dlatego jak najwcześniejsze poznanie zasad skutecznego kierowania własnym postępowaniem jest niezwykle istotne. Tak dla Twojej szkolnej, jak i później dorosłej kariery. Wbrew pozorom, w dorosłym życiu pojęcie sukcesu też nie jest jednoznaczne. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Zdanie, którego najczęściej nie jesteś w stanie zmienić. Jedyne, nad czym masz kontrolę, to Twoje decyzje i umiejętność ich zrealizowania. Wybór szkoły. Przedszkole i szkołę podstawową wybierają Twoi rodzice. To oczywiste. W swoim dotychczasowym życiu zebrałeś zbyt mało doświadczeń, żeby mieć jakiekolwiek rozsądne przesłanki do decydowania w tej sprawie. Być może bardziej lub mniej podoba Ci się kolor ścian budynku lub śliskość podłogi, ale to wszystko, co jesteś w stanie powiedzieć na ten temat. W miarę Twojego dorastania sytuacja radykalnie się zmienia. W przypadku gimnazjum jesteś pytany o zdanie. W przypadku liceum bierzesz udział w naradzie rodzinnej, a w przypadku wyboru kierunku studiów to Ty powinieneś umieć podjąć i obronić swoją decyzję. Im lepsze będą Twoje argumenty, tym skuteczniej przekonasz siebie i swoich rodziców do swojego pomysłu na życie. A skąd weźmiesz te argumenty? Z przeszłości. Drogi, która doprowadziła Cię tu, gdzie jesteś, doświadczeń, które zebrałeś i bagażu, który przytaszczyłeś ze sobą. Droga to Twoje wcześniejsze wybory. Na przykład takie, czy odrobić pracę domową z polskiego, czy nie. Albo czy rano po wyjściu z domu udać się do szkoły, czy do pobliskiego centrum handlowego i tam przesiedzieć cały dzień. I proszę Cię, nie odkładaj teraz tego przewodnika, uważając, że to tylko kolejna umoralniająca gadka emeryta. Masz prawo decydować, jak spędzasz czas. Powtórzę jeszcze raz, masz prawo decydować, jak spędzasz czas. Masz prawo decydować, czy chodzisz do szkoły, czy nie, i czy odrabiasz zadania domowe. I masz prawo ponosić konsekwencje swoich decyzji. To chyba uczciwe postawienie sprawy. Otoczenie oczekuje od Ciebie chodzenia do szkoły, ale od innych też czegoś oczekuje. Na przykład tego, że będą stosowali się do przepisów kodeksu drogowego i że nie będą kradli. Takie są oczekiwania wynikające stąd, że musimy jakoś wszyscy razem ze sobą żyć. Ale wybór, czy sprzeciwisz się tym zasadom i czy opłaca Ci się odłączyć od stada, należy tylko do Ciebie. Ważne, żeby motywy Twojego działania były jasne i przekonujące dla Ciebie. Żeby nie wynikały z presji, strachu lub innych niezdrowych emocji. Wybierając kolejną szkołę, jesteś tu, gdzie jesteś. I to ogranicza lub rozszerza Twoje możliwości. Zdaj sobie z nich sprawę i je wykorzystaj. Przez lata zebrałeś pewne doświadczenia. I możesz się nimi teraz posłużyć, oceniając, która z opcji dalszej nauki jest dla Ciebie najlepsza. Przyjrzyj się dokładnie informacjom dotyczącym poszczególnych szkół, zarówno w internecie, jak i podczas osobistej wizyty. Koniecznie sam sprawdź, czego nie pokazali w internecie. Te drobiazgi w postaci zaniedbanych szatni, nieuprzejmego personelu, małej sali gimnastycznej i nieczynnych natrysków powiedzą Ci wiele o atmosferze szkoły. Jeśli masz okazję, porozmawiaj z nauczycielami. Czy wyglądają na rozsądnych i życzliwych ludzi, czy bardziej przypominają strażników więziennych? To ważne. Spędzisz z nimi kolejnych kilka lat. I to oni będą wpływali na to, gdzie Cię doprowadzi następny etap Twojej drogi. A Twój bagaż? Składa się z różnych rzeczy. Przy czym stopnie na świadectwie lub wynik egzaminu kompetencyjnego są zwykle pierwszym jego elementem, który wszystkim przychodzi do głowy. Ważnym, bo otwierającym lub zamykającym drzwi do niektórych szkół. Ale bagaż to też Twoja reputacja, znajomości i przyjaźnie. Wybór konkretnej szkoły często wynika z tego, że idzie tam cała paczka. Grupa dobrych, sprawdzonych, zżytych ze sobą przyjaciół. Jeśli są to ludzie, którzy czynią Twoje życie wartościowszym, to jest to świetny wybór. Jeśli jednak kierujesz się tylko owczym pędem, odrzucając zdecydowanie lepsze możliwości, to popełniasz błąd. Równając do gorszego, wyrządzasz sobie krzywdę, ponieważ rezygnujesz z pełnego wykorzystania drzemiącego w tobie potencjału. Może, ale nie musi. Ja wybrałem swoje liceum z jednego głównego powodu. Było blisko domu, więc nie musiałem tracić czasu na dojazdy. Zamiast tego mogłem uganiać się po boisku. Lubiłem grać w piłkę nożną i nieźle mi to wychodziło. A gdy znudziła mi się piłka nożna, nadmiar czasu przeznaczyłem na grę na gitarze elektrycznej, w zespole muzycznym i na uczestnictwo w kółku informatycznym. Mimo, że moja szkoła nie zajmowała czołowych miejsc w rankingach, dostałem się na takie studia, o jakich marzyłem. Z wynikiem wcale nie gorszym od wyników olimpijczyków z renomowanych warszawskich liceów. Ciekawi cię, jak przekonałem rodziców do tego dość nieambitnego w ich oczach wyboru? Pomógł mi mój bagaż. Moja reputacja młodzieńca rozsądnego, który potrafi dbać o swoje interesy i nie musi być co chwilę ratowany z opresji. Z mojego doświadczenia wynika, że największą korzyść i satysfakcję z wyboru szkoły na poziomie gimnazjum i liceum zwykle odnoszą osoby biorące pod uwagę dwa podstawowe kryteria. Pierwsze – odległość od domu. Szkoła powinna znajdować się jak najbliżej miejsca zamieszkania, żebyś nie tracił czasu na dojazdy, nie narażał się na związane z nimi niebezpieczeństwa i mógł na przerwie pobiec po zeszyt z pracą domową, który zostawiłeś na blacie w kuchni. Drugie – towarzystwo. Jeśli należysz do paczki złożonej z fajnych i w miarę rozsądnych kumpli, pójdź do nowej szkoły razem z nimi, żeby ograniczyć lub całkiem wyeliminować stres związany ze zmianą środowiska. Oczywiście, jeżeli kumple są niefajni, zmiana szkoły może służyć naprawie tej niezręcznej sytuacji. Będzie trudniej, ale przecież lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. A renoma szkoły? To bardzo marny wskaźnik. Nawet w najgorszej szkole można trafić na wspaniałego nauczyciela. I nawet w najlepszej na człowieka z poważnymi problemami emocjonalnymi. Wybierając szkołę, z reguły nie wiesz, kto ci się trafi. Podejmując decyzję o wyborze szkoły, pamiętaj o przykładzie przytoczonym we wstępie do tego przewodnika. O bilecie do kina. Otóż decydując o swojej przyszłości, nie przeceniaj wartości kosztów, które w jakiejś sprawie poniosłeś do tej pory. Na przykład wyobraź sobie, że przez 8 lat uczyłeś się grać na skrzypcach. Całkiem nieźle ci to już wychodzi, ale tego nienawidzisz. Od porzucenia nauki powstrzymują cię właśnie poniesione koszty w postaci dotychczasowych wyrzeczeń i czasu poświęconego na lekcje. Skoro tyle się już namęczyłeś, warto to kontynuować, namawiają rodzice i znajomi. I to jest błąd. Jeśli robi ci się niedobrze na widok skrzypiec, przestań marnować czas i życie. Zajmij się tym, co naprawdę lubisz i w czym możesz osiągnąć jeszcze większy sukces. Pamiętaj, że Albert Einstein też zaczynał od rzępolenia, ale Nagrodę Nobla otrzymał za zupełnie inne osiągnięcia. W przypadku studiów w ostatnim czasie świat zastawił na ciebie pułapkę. Nobilitacja, jaką dawniej był dyplom magistra, stała się obecnie jedynie mirażem. Komercjalizacja studiów sprawiła, że jakość zamieniła się w ilość. Absolwenci szkół średnich są poddawani wymyślnym torturom marketingowym, mającym ich przekonać, że lepszy rydz niż nic. Lepszy jakikolwiek dyplom niż żaden. Przykro to stwierdzić, ale w znacznej liczbie przypadków chodzi tylko o wyciągnięcie od ciebie pieniędzy, a nie o dostarczenie ci użytecznej wiedzy i umiejętności. Otrzymujesz jedynie tytuł i mgliste pojęcie o dziedzinie, którą przez kilka lat zgłębiałeś. Tylko kilka uczelni wyższych posiada reputację, która ma jakiekolwiek znaczenie dla najlepszych pracodawców. Pozostałe placówki szkolnictwa wyższego uczą na niby. Studenci studiują na niby i na koniec dostają niby dyplomy. tylko czesne jest prawdziwe. O skuteczności alternatywnej drogi do sukcesu świadczy przykład jednego z moich współpracowników, który nigdy nie ukończył studiów wyższych. Jednak jego entuzjazm, energia, chęć zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności oraz zdolności przywódcze sprawiły, że błyskawicznie prześcignął w karierze zawodowej swoich dysponujących dyplomami rówieśników. Stał się filarem firmy. O nieformalnej pozycji porównywalnej z pozycją prezesa i członków zarządu. Nie potrzebował do tego ani zaświadczeń o kwalifikacjach, ani wyszukanych tytułów na wizytówce. Po prostu od samego początku niestrudzenie i skutecznie załatwiał sprawy i rozwiązywał problemy, które dostrzegał wokół siebie. Czy zatem powinieneś zrezygnować ze studiów i nie poświęcać im kilku lat swojego życia? Jeśli zamierzasz podjąć je byle gdzie, tam gdzie najłatwiej i tylko po to, żeby otrzymać urzędowe potwierdzenie wyższego wykształcenia, to daj sobie spokój. Jeśli robisz to, żeby poimprezować, nie ma sensu płacić czesnego. Po prostu zajrzyj na wykłady. Zwykle nikt nie zabrania uczestniczenia w nich ludziom z ulicy. Zaprzyjaźnij się ze studentkami i studentami, tworząc wokół siebie aurę wolnego słuchacza. I bez problemu wkręcisz się na każde spotkanie towarzyskie. Jeśli jednak chodzi ci o wiedzę, to jest ona obecnie dostępna za darmo, na wyciągnięcie ręki. Czołowe uniwersytety i politechniki oraz niezależne portale edukacyjne zamieszczają w internecie wykłady i kursy prowadzone przez najlepszych nauczycieli akademickich i uznanych ekspertów. Najlepszych na świecie, a nie w Polsce czy w Krakowie. Możesz nawet otrzymać świadectwa ukończenia takich zajęć. Czy w takim razie istnieje w ogóle jakikolwiek argument przemawiający za tradycyjnym studiowaniem? Istnieje i jest bardzo ważny. Studiując na dobrej uczelni, dostajesz się do elitarnego grona osób, które nie poszły na łatwiznę, których nie zadowalał byle jaki dyplom i które postanowiły zdobywać wiedzę pod okiem najlepszych wykładowców w okolicy. Jeśli prześledzisz biografię ludzi sukcesu, przekonasz się, jak często jednym z fundamentów ich osiągnięć jest późniejsza współpraca z nauczycielami i kolegami, których poznali i z którymi zaprzyjaźnili się na studiach. Na dobrych studiach. Ja również tego doświadczyłem, realizując szereg wspaniałych przedsięwzięć z kolegami, których poznałem na Politechnice Warszawskiej. Podejmując decyzję o tym, czy i co studiować, bierz pod uwagę, co już umiesz, ale niech to zbytnio nie ogranicza twojego wyboru. Bierz pod uwagę, co cię pasjonuje. Odniesiesz sukces, jeśli w jakiejś dziedzinie będziesz umiał rozwiązywać problemy innych ludzi. Pamiętaj, że sieć znajomości, którą utkasz podczas studiów, może być dla ciebie trampoliną do osiągnięcia tego, co sobie tylko wymarzysz. Traktuj otrzymany tytuł i dyplom jako miłą dekorację towarzyszącą umiejętnościom i przyjaźniom, które wyniosłeś z budynków wyższej uczelni. Folklor, czyli jak przeżyć. W szkole, oprócz nauki pisania, czytania i zdobywania mniej lub bardziej przydatnej w życiu wiedzy, ćwiczysz umiejętność przebywania w pobliżu innych przedstawicieli twojego gatunku. A choć to jeden i ten sam gatunek, uczysz się, że natura losowo obdarza ludzi zdrowym rozsądkiem oraz dobrymi i złymi cechami charakteru. Musisz sobie z tym poradzić. Twoje decyzje zdefiniują to, jak będą cię traktowali nauczyciele i koledzy. Bardzo łatwo jest zejść na drogę niezdrowych kompromisów. Jeśli twoim celem będzie przypodobanie się wszystkim, w naturalny sposób zaczniesz schlebiać gustom i przyłączać się do inicjatyw najgłupszych z twoich znajomych. Dlaczego będziesz zaniżał swój poziom? Ponieważ trudniej jest wejść na wyższy szczebel rozwoju, niż z niego zeskoczyć. To szalenie niekomfortowa sytuacja, kiedy musisz zrobić coś, żeby ktoś się nie obraził, jeśli wiesz, że ta propozycja jest niemądra albo niekorzystna dla ciebie. Na przykład wyobraź sobie, że przez cały tydzień ślęczałeś nad referatem o niesamowitym zjawisku fizycznym, który masz dziś przedstawić, a wpływowa koleżanka pała ochotą zaproszenia całej klasy na wagary do pobliskiego centrum handlowego. Na pewno nie byłoby dobrze, gdybyś sam pojawił się na lekcji fizyki i udawał, że nie wiesz, gdzie są pozostali uczniowie. Z drugiej strony, to ty dostaniesz negatywną ocenę za to, że nie wygłosiłeś swojego wypieszczonego referatu. Trudna decyzja i nie podejmuję się w tym przypadku doradzić ci, co powinieneś zrobić. Sam musisz ocenić determinację przywódczyni oraz postawę innych osób i na tej podstawie zdecydować, czy lepiej będzie się przyłączyć, czy agitować za pozostaniem w szkole. W takich sytuacjach wstępne warunki do podjęcia właściwej i korzystnej dla ciebie decyzji może zapewnić ci twój bagaż. Oprócz dóbr materialnych zawiera on twoją reputację, pozycję i dobre stosunki z otaczającymi cię ludźmi. Jeśli zasłużyłeś na opinię osoby, której referaty i wypowiedzi są ciekawe, prowokujące i pełne humoru, dla większości osób perspektywa nudzenia się w centrum handlowym może okazać się znacznie mniej interesująca od twojego występu. Dodatkowo, jeśli masz silną pozycję, którą wyrobiłeś sobie, pielęgnując dobre stosunki z kolegami, twoje zdanie może być dla wielu osób równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jak zdanie zwolenniczki hipermarketowych rozrywek. Jak wypełniać bagaż takimi wirtualnymi klejnotami? Służą do tego wszystkie małe, codzienne decyzje, za pomocą których komuś pomagasz, kogoś wspierasz i nie rozmieniasz swoich ideałów na drobne, próbując za wszelką cenę przypodobać się innym. Największy szacunek i wpływ na otoczenie mają ci, którzy nie próbują walczyć o zdobycie sympatii rówieśników, ale swoim działaniem tworzą aurę tych, z którymi warto przebywać. Może wydać ci się to niezwykłe, ale mistrzowie w tej dziedzinie potrafią bez problemu uśmiechnąć się z politowaniem, słysząc: "No co, boisz się to zrobić?" Gdy ich zdaniem to jest niedorzecznym, groźnym dla życia i zdrowia pomysłem. Wspiera ich w tym reputacja człowieka rozsądnego, od którego otoczenie oczekuje odporności na głupoty. I po raz kolejny się nie zawodzi. Rzucanie uroku na nauczyciela. Nie da się ukryć, że każdy ma w szkole ulubione zajęcia i takie, których nie cierpi. Czasami wynika to z zainteresowań, a czasami z osoby nauczyciela i jego stosunku do uczniów oraz przedmiotu, który wykłada. Tak było, jest i będzie. Więc nie gniewaj się na rzeczywistość, lecz ją zaakceptuj i wykorzystaj do swoich celów. Podejmij świadome decyzje, które pozwolą ci zagospodarować to, co szkoła może ci dać i uniknąć problemów, których może ci przysporzyć. Podziel przedmioty szkolne na dwie grupy. Te, które lubisz, oraz pozostałe. Jeśli twierdzisz, że w ogóle nie lubisz szkoły, oznacza to, że nie przypatrzyłeś się jej uważnie i nie postarałeś się znaleźć odpowiednich drzwi, być może ukrytych, do miejsc, w których mógłbyś realizować swoje plany. Jeśli upierasz się, że nie interesuje cię żaden przedmiot, to masz problem. Nie tylko szkolny, ale i życiowy. Zastanów się, ile w tym stwierdzeniu jest prawdy, a ile niezdrowych emocji. Jeśli to prawda i rzeczywiście nic cię nie pasjonuje, czas wziąć się za poszukiwania. Chyba że odpowiada ci rola kamienia na drodze, który potrącają przejeżdżające samochody i kopią przechodnie. Jak znaleźć swoją pasję? Przede wszystkim powinieneś zacząć jej szukać. Bardzo rzadko się zdarza, żeby człowiek, który się nie rozgląda, dostrzegł coś ciekawego. Zacznij więc czytać dziwne rzeczy, chodzić w dziwne miejsca i rozmawiać z dziwnymi ludźmi. Bardzo często okazuje się, że jedna z takich dziwności nie jest wcale taka dziwna. Zaczyna cię wciągać i wchodzisz w krąg interesujących ludzi, którzy się nią zajmują. Niewykluczone, że będzie wśród nich któryś z twoich nauczycieli. Nauczyciele bywają różni, ale dla każdego z nich jego przedmiot był kiedyś pasją decydującą o wyborze kierunku studiów. Tak jak dla ciebie jest pasją teraz. Z pewnością wiedzą o nim znacznie więcej niż ci się wydaje na pierwszy rzut oka. Tylko popadli w zniechęcenie, stykając się z ludźmi całkowicie ignorującymi ich zainteresowania. Dlatego z radością pomogą każdemu, kogo ciekawią te same rzeczy, które kiedyś ich ciekawiły. A ty pomożesz im przywołać wspomnienie dawnego żaru pasji, który ich napędzał. Rzucenie uroku na nauczyciela zajmującego się tym, co i ciebie interesuje, jest stosunkowo proste, ponieważ po prostu robisz to, co lubisz. A co zrobić ze wszystkimi pozostałymi osobnikami czyhającymi na twoją wolność? Jest na to sposób, który sam bardzo często z powodzeniem stosowałem, ale którego użycie przychodzi wielu uczniom i studentom z olbrzymią trudnością. To szkolna zasłona dymna, polegająca na wytworzeniu wrażenia, że jesteś wystarczająco dobry z przedmiotów, które cię nie interesują. Na początku roku szkolnego bardzo łatwo to zrobić, ponieważ materiału jest jeszcze niewiele i nie trudno zabłysnąć swoją wiedzą. Wyznacz zatem terminy swojego błyszczenia na poszczególnych zajęciach i solidnie się do nich przygotuj. Pamiętaj, że robisz to tylko raz, by potem rozkoszować się bezstresowym kontemplowaniem muchy na suficie, kiedy inni, skuleni w ławkach, będą czekali na wyrok w postaci wyrwania do odpowiedzi. Oczywiście to gapienie się na muchy jest tylko efektowną metaforą. Po postawieniu szkolnej zasłony dymnej zajmuj się tym, co cię naprawdę interesuje. Co pewien czas kontrolując tylko gęstość dymu. W razie potrzeby zgłaszaj się do banalnych, ale efektownych przedsięwzięć, które nie wymagają specjalnych przygotowań. No i bezmyślnie nie podpadaj, bo wtedy czar pryska. Zadania domowe. Zadania domowe są główną, oprócz ogólnej niewiedzy, metodą podpadania w szkole. W tej sprawie powinieneś podjąć odważną decyzję, czy cię to obchodzi, czy nie. Jeśli szkoła nie jest dla ciebie życiowym priorytetem, to nie słuchaj dalej tego fragmentu przewodnika. Jest on bowiem przeznaczony dla tych, którzy realizują swoje życiowe cele, a nie obrażają się na obiektywnie istniejącą rzeczywistość. Odrabianie zadań domowych bywa katorgą, ale w dużym stopniu dlatego, że wiele osób nie przekształca tej czynności w rytuał. W drugiej części przewodnika, dotyczącej teraźniejszości, znajduje się uzasadnienie, dlaczego tak ważne jest tworzenie rytuałów z powtarzających się czynności. W skrócie mówiąc, odciążasz w ten sposób swój mięsień decyzyjny, dzięki czemu jest on gotowy do pracy wtedy, gdy go naprawdę potrzebujesz. Jak przekształcić odrabianie zadań domowych w rytuał? Po pierwsze, trzymaj się żelaznej zasady, że codziennie przeznaczasz pewien czas na odrabianie zadań z dzisiaj i przygotowanie się na jutro. Uwzględnij to w swoim tygodniowym planie zajęć. W miarę możliwości niech to będzie stała pora, nie kolidująca z innymi planami. Jeśli kolizje są nieuniknione, wyznacz stałe pory odrabiania zadań dla każdego dnia tygodnia oddzielnie. Pamiętaj, że dla odświeżenia umysłu po powrocie ze szkoły warto spędzić co najmniej 1 godzinę na świeżym powietrzu. Po drugie, zorganizuj sobie stanowisko pracy. Wydziel 3 obszary: lądowisko, pracowisko i składowisko. Lądowisko to fragment stołu lub biurka, gdzie zmieści się sterta rzeczy z twojego plecaka. Pracowisko to fragment stołu lub biurka, przy którym możesz wygodnie pisać i czytać. Składowisko to półka, na którą odkładasz nieużywane w danym momencie podręczniki i zeszyty. A oto najefektywniejszy rytuał odrabiania zadań domowych, jaki zna nasza cywilizacja. Wypak. Wyjmij wszystko z plecaka i umieść na lądowisku. Strój sportowy schowaj od razu do szafy albo wrzuć do prania. A starą spleśniałą kanapkę umieść w koszu na śmieci. Na lądowisku powinny znajdować się tylko podręczniki, ćwiczenia i zeszyty z dziś. Dziś. Korzystając z planu zajęć wiszącego nad pracowiskiem, zajmuj się kolejno wszystkimi dzisiejszymi zadaniami. Przełóż podręcznik, ćwiczenia i zeszyt do danego przedmiotu z lądowiska na pracowisko. Sprawdź, co jest zadane. Jeśli jest to standardowe zadanie domowe, którego odrobienie zajmie ci nie więcej niż 15 minut, po prostu je zrób. Jeśli jest to większa praca, wpisz ją na listę swoich projektów i zaznacz termin jej wykonania w swoim kalendarzu. Przeczytaj rozdział z podręcznika dotyczący tematu ostatnich zajęć. Odłóż podręcznik, ćwiczenia i zeszyt do odpowiedniej przegródki składowiska. Jutro. Korzystając z planu zajęć wiszącego nad pracowiskiem, zajmuj się kolejno wszystkimi jutrzejszymi zobowiązaniami. Przełóż podręcznik, ćwiczenia i zeszyt do danego przedmiotu ze składowiska na pracowisko. Sprawdź, czy wszystko jest odrobione. W razie czego, zrób to, co ci wcześniej umknęło. Przeczytaj rozdział z podręcznika dotyczący tematu ostatnich zajęć, a jeśli czeka cię sprawdzian, przejrzyj wszystkie tematy, które mogą się na nim pojawić. Odłóż podręcznik, ćwiczenia i zeszyt na lądowisko. Zapak. Włóż do plecaka wszystko, co zgromadziłeś na lądowisku, strój sportowy oraz inne skarby, których przeznaczenia nie zna nikt oprócz ciebie. Spakowanie wszystkiego poprzedniego dnia to bardzo ważny element tego rytuału. Rano dopakuj tylko drugie śniadanie, jeśli zabierasz je z domu, i ruszaj do boju. Projekty. Zajmij się większymi pracami, które znajdują się na twojej liście projektów. Czasami może to wymagać wyjęcia podręcznika lub zeszytu z plecaka. Nie zapomnij wówczas ich ponownie spakować. Wakacje. Życie nie dzieli się na semestry. Nie licz też, że po skończeniu edukacji będziesz miał do dyspozycji długie letnie wakacje i zimowe ferie. Jeśli zatrzymasz się na chwilę i zastanowisz, łatwo policzysz, że masz do zagospodarowania zaledwie kilkanaście letnich i kilkanaście zimowych okresów wakacyjnych. Mniej niż 30 okazji do bezmyślnego przebomblowania dłuższych okresów wolności albo spędzenia ich z pełną intensywnością, na jaką stać ciebie, twoją rodzinę i krąg twoich przyjaciół. Możesz przesiedzieć cały ten czas przed telewizorem lub komputerem albo wylegiwać się na plaży. Ale możesz też zwiedzić ciekawe miejsca, nauczyć się wypalać gliniane garnki, zbudować indiański szałas lub pograć w ping-ponga. Możesz wziąć udział w tworzeniu wspólnej przestrzeni wspomnień, której nie da się zastąpić pieniędzmi, prezentami, telewizją czy internetem. Wakacje to też czas, kiedy wiele rzeczy robisz po raz pierwszy. Mądrych i głupich. Rzeczy, z pomocą których testujesz, jak mocno możesz namówić rzeczywistość do sprzyjania twoim pragnieniom i zachciankom. Ja podczas wakacji po raz pierwszy złowiłem taką rybę. Samodzielnie płynąłem łodzią wiosłową i rowerem wodnym. Sterowałem żaglówką i motorówką. Zaburzyłem swoje poczucie równowagi alkoholem, sherry na winiaku. Stanąłem na desce windsurfingowej. Będąc świeżo upieczonym kierowcą, zbyt szybko, lecz na szczęście bez konsekwencji, przejechałem nieoczekiwanie ostry zakręt drogi. W blasku zachodzącego słońca Wyrzeźbiłem tęczę w fontannie tryskającej spod wodnej narty, rozcinającej gładką przedwieczorną toń. Zabrałem dziewczynę na samotny rejs po jeziorze. Kupiłem piwo w wiadrze. Ach, te okresowe, permanentne niedobory. Nawet piwa w butelkach brakowało. I wódkę w restauracji, wyrzucając obowiązkowego śledzika do beczki pełnej śledzików. Zmierzyłem się z nieprzeniknioną, bezgwiezdną ciemnością mazurskiego lasu. Obszedłem na piechotę jezioro i zrozumiałem, że buty nie muszą być piękne. Wystarczy, że będą wygodne. Wdrapałem się na kurhan pod wysokim napięciem i zobaczyłem, że z góry widać więcej i wiatr wolności przyjemnie rozwiewa tam włosy. Wakacje to okres, w którym zyskujesz znacznie większą swobodę i możliwość decydowania o tym, co chciałbyś robić. Podejmując te próby, podążasz nowymi, nieznanymi ci drogami. Zdobywasz dobre i złe doświadczenia. A czasami dokładasz do swojego życiowego bagażu kamienie lub klejnoty. Szkoły i studia faszerują cię teorią, a wakacje dają szansę praktycznego zmierzenia się z rzeczywistością. Nie idź na łatwiznę. Wykorzystaj ten czas do przekroczenia granic, których przekraczania nikt cię nie nauczy, ani w domu, ani w szkole. Sprawdź, na ile potrafisz samodzielnie o siebie zadbać, jak ciężko umiesz pracować, co jesteś w stanie załatwić i czym jest wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dobrą zabawę twoich przyjaciół. Oprócz bycia okazją do nieszablonowego działania, letnie wakacje mają również pewną dodatkową, rzadko wykorzystywaną przez młodych ludzi cechę. Trwają wystarczająco długo, żeby w pamięci nauczycieli i kolegów zatarły się nieprzyjemne wydarzenia i rozczarowania, w których odegrałeś główną rolę. Każdy początek roku szkolnego jest świetnym momentem do zdefiniowania swojego nowego ja, do podjęcia próby przeskoczenia ze starych kolein na nową drogę, którą podążanie wydaje ci się znacznie przyjemniejsze i korzystniejsze. To działa. Przekonałem się o tym na własnej skórze, kiedy po wakacjach okazało się, że Krzysztofa Nieśmiałego zastąpił Krzysztof Towarzyski, któremu nie straszna jest rozmowa i randka z koleżanką. Był to oczywiście element mojego dojrzewania, ale z premedytacją wykorzystałem okres wakacyjny do dokonania tej istotnej zmiany swojego wizerunku. Dania na wynos. Pierwsze. Wybierając szkołę, wybierz oszczędność czasu i dobre towarzystwo. Drugie. Nie próbuj się przypodobać, lecz bądź tym, z którym warto przebywać. Trzecie. Stosuj szkolną zasłonę dymną. Czwarte. Uczyń z zadań domowych rytuał, żeby odciążyć swój mięsień decyzyjny. Piąte. Podczas wakacji odkrywaj nieznane drogi, zdobywaj doświadczenia i wzbogacaj swój życiowy bagaż. Szóste. Wykorzystuj wakacje do definiowania swojego nowego ja.